Chwała Bogu, siostry, bracia. Dzisiaj jest taki dzień, w którym chciałbym porozmawiać z wami o świętości. Oczywiście każdy domyśla się, może dlaczego, skąd inspiracja do takiego tematu. Inspiracja przede wszystkim ze Słowa Bożego, ale czasami w sytuacji, w których się znajdujemy i życie dostarcza nam różnych tematów, by sobie pewne rzeczy odświeżyć, pomyśleć i też zobaczyć, co mówi Słowo Boże na temat na przykład świętości. I temat mojego dzisiejszego rozważania, kto jest święty, albo kim jest święty. Ci, którzy lubią muzykę i na przykład puszczają chrześcijańskie piosenki dzieciom, to na pewno natknęli się na taką piosenkę zespołu dziecięcego. Taki mały, taki duży, później taki gruby, taki chudy, może świętym być. Czyli ta piosenka, którą śpiewały dzieci z Arki Noego bodajże, mówi o potencjale, który znajduje się w każdym człowieku, że każdy może być świętym. Czym jest świętość? I mamy wiele definicji świętości. I na przykład świętość, no słownik podaje, że świętość jest to cecha przypisywana przez religię bóstwom, osobom, nawet instytucjom, nawet zwierzętom czy przedmiotom i zjawiskom przyrodniczym, jako wyraz najwyższej religijnej oceny. Tak brzmi definicja słownikowa. Dla współczesnego człowieka świętość oznacza przede wszystkim poświęcenie swojego życia dla dobra innych. Czyli ten, który dużo się poświęca innym, może pretendować do tytułu świętego. Nie jest to jednak postawa bardzo popularna, zwłaszcza w świecie, w których najważniejszymi wartościami są pieniądze i popularność. Zdecydowanie wolimy brać niż dawać. Z tego powodu ci, którzy postępują inaczej, a więc ci, którzy pretendują do tytułu świętego, budzą w ludziach podziw, są traktowani jak ideały, często dla przeciętnego człowieka niedościgłe i nieosiągalne. Prawda? Dzisiaj cały nasz kraj cieszy się, wiwatuje, raduje się z powodu uroczystości w Kościele katolickim, ale nikt sobie nie zdaje sprawy, czy niewiele sobie zadaje pytanie, że powołanie do świętości powołany jest każdy chrześcijanin, każdy człowiek. Nie jest to przymiotnik należący tylko do jakichś wybranych ludzi, którzy muszą przejść przez trudne procedury beatyfikacyjne czy kanonizacyjne, ale jest to Boży dar dla każdego wierzącego człowieka. Każdy może być świętym. Słowo święty w języku hebrajskim kodesz czy kadosz oznacza, wywodzi się od słowa, które znaczy odcinać, oddzielać. A więc sugeruje myśl o oddzieleniu od tego, co nosi miano nieświęte, co ma w sobie znamiona grzechu, oddzielenia od Boga, bałwochwalstwa. A więc to, co święte, po łacinie sacrum, jest przeciwstawne do tego, co nie jest święte, po łacinie profanum. I oczywiście wynika to z obserwacji tego, co mówi Biblia na temat Boga, że świętość jest atrybutem Boga. Bóg jest święty, czyli Bóg jest oddzielony, odcina się od tego, co trwa w grzechu, co jest upadłe, nie jest taki jak On. Ale wiemy, że Bóg w swojej świętości podjął pewne wyzwanie, tworząc człowieka, umieszczając go w ogrodzie Eden. Wyzwanie to polegało na tym, że w tym miejscu oddzielonym w ogrodzie Eden od reszty świata czyli w miejscu świętym, powołał do bycia, do duchowego istnienia Adama, który też był święty w tamtych warunkach. Adam był święty, bo był uświęcony przez miejsce, w którym był, i obecność samego Boga, który miał z nim społeczność. Bo to, co Bóg poświęcił, było święte. To, co Bóg uczynił, było dobre. Jak czytamy na pierwszych stronicach Biblii, że kiedy Bóg dokonał aktu stworzenia, powiedział, że to wszystko było dobre. Innymi słowy, święte. Wszystko to, co Bóg uczynił, było święte. Tylko przez upadek Lucyfera stało się nieświęte, który został strącony na ziemię, i jego wpływ na ziemię spowodował profanację. Profanację Bożej świętości, a także profanację Bożego stworzenia, którym był człowiek. Świętość jest nieodzownym atrybutem Boga. I psalmista woła, przecież Ty jesteś święty i przebywasz w chwałach Izraela. I tutaj od razu nawiązuje Dawid do tego, że święty Bóg przebywa w chwałach swojego ludu. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. A więc jest możliwe, by ten święty Bóg nadal przebywał z ludźmi. Wtedy w sposób szczególny przebywa, gdy Jemu jest oddawana chwała przez Jego dzieci, przez Jego lud. I wiele można tutaj by cytować psalmów, gdzie cały czas jest podkreślane: On jest święty, bo święty jest Pan Bóg nasz. Święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego, wołał Izajasz, kiedy objawił mu się Pan, kiedy powołał go na swojego proroka. I ponieważ Bóg jest święty, to co przekazał swojemu ludowi, też było święte, jak powiedziałem wcześniej. I Psalm 46, werset 5 mówi: jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. A więc Bóg dał Izraelowi przybytek, namiot, zgromadzenie na pustyni, który jest określony mianem święty. I wszystko to, co należało do przybytku, było też poświęcone i było nazwane święte. Druga Księga Mojżeszowa, 30 rozdział. Wszystko było święte. Kapłani byli święci. I możemy przeczytać jeden werset chociaż z drugiej Księgi Mojżeszowej, 49. Potem weźmiesz olej i namaszczenia, namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami i będzie święty. A więc przybytek był oddzielony tylko i wyłącznie do rzeczy, które Bóg kazał tam czynić. A więc do sprawowania ofiar, do wołania do Boga o przebaczenie z grzechów i do oddawania Bogu chwały. A więc to, co święte, jest oddzielone, to, co święte, jest przeznaczone do innych celów, nie do celów zwykłych, do celów, które nazywamy profanem. Na przykład dzień odpocznienia, dzień szabatu, ponieważ został on przez Boga przeznaczony do odpoczynku, a więc ma różnić się od innych dni, też został nazwany świętym. Przestrzegajcie więc szabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć. Gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Jak powiedziałem, kapłani również byli święci. Ale słowo o świętości było także wezwaniem do całego Izraela. Do całego Izraela. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej 11:44-45 Bóg woła tak: albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. A więc jest to wołanie do całego Izraela. Uświęcajcie się. Czyli uświęcajcie się poprzez to, że nie będziecie się zanieczyszczać żadnymi nieczystymi zwierzętami, na przykład. I tych wezwań jest wiele. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Bądźcie mi więc świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. I ten werset z trzeciej Księgi Mojżeszowej 20-26 bardzo mocno podkreśla właśnie to, że świętość jest związana z oddzieleniem. I to było oddzielenie od innych ludów. A więc żeby być Bożym, żeby należeć do Boga, żeby należeć do Pana, żeby być świętym, Bóg wymagał od swojego ludu oddzielenia od innych ludów, od pogan. I cały czas walka, jeżeli można tak nazwać, walka Boga, jeśli chodzi o Jego lud izraelski, polegała na tym, żeby ten lud utrzymywał swoje życie w świętości, to znaczy w oddzieleniu od praktyk ludów pogańskich, które mieli wytępić, nie łączenia się z tymi ludźmi, cały czas trwania w społeczności z Bogiem. Rok 50, rok jubileuszowy, ponieważ to był też inny rok, Bóg nazwał go, że będzie on dla was święty. A więc już Stary Testament pokazuje bardzo mocno, że z jednej strony świętość jest to oddzielenie, wydzielenie przybytku, miejsca, wydzielenie kapłanów i lewitów do służby, ale z drugiej strony ona miała dotyczyć każdego Hebrajczyka, każdego Izraelity. Każdy, kto się mienił Izraelitą, Hebrajczykiem, był powołany do tego, że ma w swoim życiu oddzielać się od tego, co Bóg zabronił. I Bóg dał bardzo konkretne przepisy i prawa, którymi mieli kierować się Izraelici, tak ażeby tę świętość utrzymywać. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Popatrzmy przez chwilkę na Jana Chrzciciela. Ewangelii Marka w rozdziale 6, w wersecie 20. Ewangelia Marka 6:20. Mamy takie świadectwo o Janie Chrzcicielu. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Herod wiedział, że Jan jest mężem sprawiedliwym i świętym. Skąd wiedział? Znał świadectwo Jana, znał jego życie, znał jego uczynki, znał jego sprawiedliwość i wiedział, że ten mąż jest święty. I co ciekawego, ten grzeszny Herod, któremu Jan Chrzciciel wprost zarzucił grzech, ochraniał Jana Chrzciciela i słuchał go. Jan Chrzciciel mówił mu wprost o pewnych rzeczach, tak że on czuł się zagłopotany, ale chętnie go słuchał. I to nie była jego wola, żeby stracić Jana Chrzciciela. Znamy tę historię. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, teraz przez chwilkę popatrzmy na Niego. Kto w pierwszym rzędzie wiedział, że czy wiedział i wyznawał, że Pan Jezus jest świętym Bożym, czyli ma ten sam atrybut boskości, co Bóg Ojciec? Demony, nie ludzie, ale demony. Ewangelia Marka 1:24. I demony mówiły tak: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. Ludzie mieli problemy z właściwym odczytaniem, kim jest Jezus Chrystus. Natomiast demony wiedziały od samego początku, że jest to święty Boży. Wiemy, kim Ty jesteś. Ty jesteś, czyli ja jestem. Tytuł samego Boga. I w Księdze Objawienia o Panu Jezusie możemy czytać na przykład 3 rozdział, werset 7. To mówi święty prawdziwy, czyli Pan Jezus. Ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, nikt nie otworzy. I dalej w rozdziale 4, w wersecie 8 o Panu Jezusie czytamy: święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Jest to mowa o Panu Jezusie, który jest tu nazwany Bogiem Wszechmogącym i po trzykroć świętym. Tak jak do Boga Jahwe zwracano się w Izraelu: święty, święty, święty. Kadosz, kadosz, kadosz. Tak samo tutaj to samo zawołanie dotyczy się Pana Jezusa. Ten, który był, czyli był zawsze od samego początku, ten, który jest teraz i ten, który ma przyjść powtórnie, czyli wprost tutaj jest mowa o Panu Jezusie. I teraz popatrzmy na Kościół. Bo to, co mówiliśmy o Starym Testamencie, jest cieniem tego, co miało nadejść. A więc skoro Izrael cały miał być oddzielony i poświęcony Panu, więc to, co Nowy Testament mówi o wierzących, o Kościele, na pewno też tyczy się i nas dzisiaj. I otwórzmy list do Efezjan, 1 rozdział, werset 4. Teraz wszyscy możemy popatrzeć na Nowy Testament. List do Efezjan, rozdział 1, werset 4. W Nim bowiem wybrał nas, czyli w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. A więc apostoł Paweł mówi do zboru w Efezie, mówi do wszystkich wierzących, że Bóg wybrał wierzących w Chrystusie, w Jezusie. To wybrany jest w Jezusie Chrystusie, czyli każdy, kto wyzna Jezusa Panem, który nawróci się ze swoich grzechów, upamięta się, został wybrany do czego? Do tego, żeby być świętym i nienagannym przed obliczem Jego w miłości. I dalej w tym samym liście, w rozdziale 2, w wersecie 19, apostoł Paweł tłumaczy Efezjanom, kim oni tak naprawdę teraz są. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, uwaga, w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. A więc tę prawdę uświadamia apostoł Paweł Efezjanom, także i nam dzisiaj. A więc skoro zostaliśmy wybrani, skoro zostaliśmy nazwani współobywatelami świętych, zostaliśmy nazwani domownikami Boga, czyli dziećmi Boga, zbudowani na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, to cała ta budowla teraz rośnie, mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu. W przybytek święty w Panu. I dzisiaj my musimy sobie też tę prawdę uświadamiać w ogromie tego wszystkiego, co dzisiaj nas dotyka. Z każdej strony bombarduje. Bombardowani jesteśmy naprawdę wielką profanacją wszystkiego. Że pomimo tego, co nas otacza, to słowo jest dzisiaj dla nas aktualne i ważne. Że jeżeli budujemy cały czas na Chrystusie, który jest kamieniem tym węgielnym, narożnym, i to budujemy się w przybytek święty w Panu. I my musimy to rozumieć. Musimy to wiedzieć. Musimy to praktykować, że jesteśmy powołani do tego, by żyć w świętości. By uświęcać się, by być w tej drodze do świętości. I chwała Bogu za to, że nas nikt zewnętrzny nie musi weryfikować, ani, jak to się mówi, ewaluować, dokonywać ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej, jak to teraz moda na szkoły nastała. Ale wystarczy wziąć Słowo Boże, otworzyć je i z wiarą, przy pomocy Ducha Świętego je czytać i wtedy coś się dzieje z naszym życiem. Następują głębokie, duchowe, wewnętrzne procesy, które powodują, że stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. Bo to oznacza być świętym. Być, upodabniać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I gdy otworzymy piąty rozdział listu do Efezjan, piąty rozdział listu do Efezjan i przeczytamy werset 25, 6 i 7, 25, 26 i 27, to tam mamy bardzo dokładnie napisane. List do Efezjan, piąty rozdział, 25 i niżej. To jest fragment, który mówi o miłości mężów do swoich żon. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał dań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. A więc okazuje się, że Pan Jezus Chrystus nie tylko wydał samego siebie dla zbawienia każdego z nas indywidualnie, ale wydał samego siebie za cały Kościół w sensie globalnym, w sensie swojego ciała, bo to przecież o to chodzi w tym fragmencie Słowa Bożego. Wydał Kościół po to, żebyśmy się uświęcali, żebyśmy się stawali świętymi, bo On chce sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy, a żeby był święty i niepokalany. A jak to się dzieje? Werset 26 mówi, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Słowo Boże to jest jak kąpiel w wodzie, to jest jak kąpiel naszego życia. Dlatego ubolewać trzeba nad tym, że w zborach ewangelicznych tak mało już się czyta Biblii. Nie przynosi się Biblii na nabożeństwa. Nie otwiera się często Biblii. Trzeba 3-4 razy zachęcać. Otwierajcie Słowo Boże. I to właśnie jest już chyba skutek, pokłosie tego, że no, oddalamy się od tego wzorca, o którym mówi Słowo Boże, dążenia do świętości, dążenia do uświęcenia. Bo jesteśmy oczyszczani kąpielą wodną przez Słowo. Słowo Boże nas oczyszcza. Słowo Boże nas oczyszcza. Razem z krwią Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czytanie Słowa Bożego z wiarą to jest jak kąpiel. To jest jak kąpiel, tak jak codziennie rano idziesz pod prysznic. Tak codziennie musisz wykąpać się, przejrzeć się w lustrze Słowa Bożego. Nie w sensie wiadomości telewizyjnych czy internetowych, co się dzieje na świecie, ale wykąpać się w Słowie Bożym, przejrzeć się w lustrze, zobaczyć swoje odbicie i prosić Ducha Świętego, by On działał przez to Słowo, które On daje. Minimum dla człowieka wierzącego jest przeczytanie raz całej Biblii w ciągu roku. Naprawdę, to jest minimum. Raz w ciągu roku. Ja wiem, że można mówić, no przecież ja czytam wtedy, gdy mam natchnienie, gdy mam potrzebę, prawda, wtedy otwieram i czytam. No to idź pod prysznic wtedy, kiedy masz natchnienie. Idziesz pod prysznic wtedy, gdy czujesz, że coś jest nie tak z twoim ciałem, nie? Jakiś dziwna woń. Prawda? I podobnie z naszym życiem duchowym. Dzieci Boże mają w sobie ten dodatkowy zmysł, którym odczuwają, że Duch Święty przynagla mnie do społeczności z żywym Słowem Boga. I to mnie prowadzi coraz bardziej do podobieństwa do Pana Jezusa. Popatrzmy jeszcze na inne sposoby drogi do świętości. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział. od wersetu drugiego. 1 Tesaloniczan 4:2. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:2 i niżej. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczamy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. O miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Widzicie, jakie proste uświęcenie? Proste w sensie, jak w sposób praktyczny ono wygląda, może w realizacji niezbyt proste, ale jeżeli cały czas kąpiemy się w Słowie Bożym, cały czas Słowo Boże nas omywa, nasze życie, przy pomocy Ducha Świętego, to te rzeczy stają się dla nas oczywiste i staramy się je w naszym życiu wypełniać. A jeżeli nam się nie uda, to mamy Pana Jezusa, mamy orędownika, do którego przychodzimy, prosimy i On nam wybacza i mówi: idź dalej. Następnym razem być może już tak bardzo nie zasmucisz Ducha Świętego. Bo właśnie nasze uświęcenie jest to droga. Jest to droga, którą idziemy, by upodabniać się do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie świętość. To jest właśnie oddzielanie się od tych rzeczy, które tutaj są napisane, które można nazwać profanum, tym słowem jednym łacińskim, czyli rzeczy, które profanują, czyli oddzielają nas od świętości. A nierobienie tych rzeczy stawia nas na właściwej drodze. Zakreślcie to sobie, zaznaczcie w domu, jeszcze raz przeczytajcie 1 Tesaloniczan 4 rozdział, werset 2 do 12, ponieważ są to praktyczne wskazówki do świętości. I jeszcze możemy przeczytać z pierwszego listu Piotra 1:13. Pierwszy Piotra 1:13. Od wersetu 15. Może od 13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc tutaj Piotr podsumowuje to, co apostoł Paweł w liście do Efezjan mówił, że we wszelkim postępowaniu mamy być święci, a więc mamy podążać drogą wyznaczoną przez Jezusa Chrystusa i obmywać się Jego słowem codziennie. Codziennie. Ale po co to wszystko? Czy po to to wszystko mamy czynić, żeby co, nas na ołtarze kiedyś wynieśli? W pewnym sensie może i tak, ale kiedy? Ale kiedy? Już Daniel w Starym Testamencie prorokował, a to proroctwo mamy zapisane w 7 rozdziale Księgi Daniela, już nie szukajcie, je tylko przeczytam. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. I werset 22. prawo zostało przyznane świętym najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Właśnie. O jakie królestwo to chodzi? No Zachariasz to bardziej precyzuje w 14 rozdziale w wersecie 5, gdy prorokuje o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa wraz z Kościołem. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel i będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, Bóg mój, a z Nim wszyscy święci. No i tak, żeby już dokładnie powiedzieć, o co chodzi, no to w Księdze Objawienia już mamy to doprecyzowane całkowicie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. A więc Słowo Boże podkreśla nam bardzo mocno, że nadzieję na panowanie wraz z Chrystusem może mieć tylko oblubienica. I to mądre panny. I to dla nich jest to obietnica, dla świętych w Starym Testamencie, dla świętych Najwyższego. W Nowym Testamencie jest to powiedziane, że to jest błogosławiony i święty. On będzie nazwany kapłanem Boga i będzie panować razem z nim przez tysiąc lat. Apostoł Paweł mówił do Koryntian wtedy, gdy ludzie w Koryncie w zborze zaczęli się procesować i zaczęli pewne sprawy wywlekać przez sądy świeckie. I on się mocno przeciwstawił temu, że to nie godzi się, żeby wierzących procesowali się w sądach świeckich. Te sprawy należy między sobą załatwić. I powiedział tak, to jest 1 Koryntian 6,2. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czy jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Apostoł Paweł po raz kolejny, ja zwracałem uwagę na ten problem w środę, tu po raz kolejny zwraca uwagę, że zbór jest powołany do osądzania spraw pomniejszych. Oczywiście należy strzec się czegoś takiego, jak jest praktykowane to w niektórych kościołach, nie chcę tu wymieniać, ale o czym wiem, powoływanie jakichś tam sądów kościelnych, ale to nadawanie sobie nie wiadomo jak autorytetu, ale jest to po prostu rozmowa w gronie starszych, w Duchu Świętym, w Duchu Mądrości i w Duchu Wiedzy, bracie, pytałeś o to? W darach Ducha Świętego, jak należy tę sprawę załatwić tak, by nie było zgorszenia. By nie było zgorszenia po prostu. Ale to tylko na marginesie. I apostoł Paweł tutaj mówi, czy nie wiecie, że święci sądzić świat będą? I dalej mówi, czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Że przyjdzie czas, kiedy ta świta diabelska, upadli aniołowie, 1/3 aniołów, która upadła, będzie sądzona przez oblubienicę, przez Kościół, przez świętych. I właśnie to powinno nam przyświecać, to powinno nas determinować, że my mamy iść drogą świętości, ponieważ Pan Jezus oblubieniec będzie potrzebował nas, oblubienicy, do dzieła, które będzie wykonywane nad tymi, którzy nie są w oblubienicy, nie będą. Czy jesteś oblubienicą Pana? Nie będę prosił o podniesienie ręki, ale rozsądź w swoim sercu. Co jest kluczem do tego, by powiedzieć tak, jestem oblubienicą Pana, jestem mądrą Panną? Droga do świętości. Uświęcenie. Oddzielanie się od tego wszystkiego. Normy już są tak zaniżone. W zborach, w kościołach normy już są tak zaniżone. Normy świętości. W ogóle nie ma żadnych norm. Tak naprawdę już. A jednak Boże Słowo mówi, że okej, jeżeli zaniżysz sobie normy, to pozostaniesz tutaj i będziesz sądzony przez Chrystusa i przez oblubienicę. Bo skoro Boże mówi, że jest oblubienica, to oblubienica jest. Tylko problem polega na tym, pytanie jest, czy ja mam już wewnętrzne przekonanie w sercu, mocne, że ja jestem oblubienicą. Czy ja jestem oblubienicą Pana tak naprawdę. I właśnie ta droga świętości, droga do uświęcenia w praktyczny sposób ma nam pokazać, dać nam wewnętrzne przekonanie, radość w Duchu Świętym, że cokolwiek się nie stanie teraz, w tym momencie, cokolwiek by się nie działo, czy tsunami, czy powódź, czy trzęsienie ziemi, czy jakiś wypadek. Wiecie, moja córka miała wracać do Gdańska w czwartek tym pociągiem, który najechał na tego tira z cegłami. Dzięki Bogu pojechała w środę. Zobaczcie, to jest... Ja kiedyś przeżyłem wypadek kolejowy, ja wiem, co to jest. Wiecie, to... Co my możemy gadać, co my możemy planować? Mamy się uświęcać po prostu. W środę tragicznie zginął Dawid Wilkerson, 79 lat. Tragicznie na drodze w Teksasie. Jechał z żoną. Nie wiadomo z jakiego powodu zjechał na lewy pas i czołowo zderzył się z 18-kołową ciężarówką. Kierowca ciężarówki widział, nie mógł nic zrobić. Śmierć na miejscu. Sługa Boży. Ten, który wywarł wielki wpływ na Polskę, na cały świat. Ten, który cały czas stał na straży zdrowej nauki, który przeciwstawiał się w latach 80. już prorokował na temat tego, co będzie działo się w zborach, w kościołach, teraz obecnie. Został odwołany do Pana. Tak, ktoś powiedział tak szybko. No ale przeżył 79 lat, wierny Bogu, wierny w służbie. I dzisiaj zbory modlą się o jego żonę, która jest w bardzo ciężkim stanie, w stanie w szpitalu. Też będziemy się modlić. Kochani, co tu planować? Co tu wymyślać? Uświęcać się. Oczekiwać Pana. Kochani, Pismo Święte daje prawo i przywilej świętości wszystkim wierzącym. To jest nasz przywilej, to jest nasze prawo. Nie musimy czekać, że nie wiem, ktoś nas będzie wynosił na ołtarze nie wiadomo kiedy. I apostoł Paweł, kiedy przekazuje pozdrowienia od zborów i przekazuje zborom, mówi: pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Zobaczcie, u cesarza, w domu cesarskim służyli święci, a więc wierzący ludzie. Można było być świętym w domu cesarza, zachować świętość. Tak jak Daniel, pamiętacie? Powiedział: nie, nie będę jadł, pogawił się tym żarciem pogańskim. Oddzielił się i jego towarzysze się oddzielili od tego wszystkiego, co nieświęte. Zmierzam do końca, cokolwiek to znaczy. W liście do Hebrajczyków mamy piękny werset. Rozdział 3, werset 1. Przeto bracia święci, i dodajmy, przeto i siostry święte, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca, arcykapłana naszego wyznania. Bracia święci, siostry święte, zważajmy zawsze na Pana Jezusa Chrystusa, który jest obecny przez swojego Ducha Świętego cały czas. I bijmy się w piersi wtedy, gdy przydarzy nam się zasmucić Ducha Świętego, bo Boże Słowo: nie zasmucajcie Ducha Świętego. Naprawdę wchodźmy na drogę uniżenia, na drogę pokuty, na drogę płaczu przed Panem za nasze życie. Naprawdę. Ja wiem, że to boli, to kosztuje, ale lepiej zapłacić tę cenę teraz, niż później być rozczarowanym. Jak jesteśmy już przy liście do Hebrajczyków, to w 10 rozdziale mamy taką zachętę, że w wersecie 10 Hebrajczyków 10:10: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To nas uświęca, kochani. Raz na zawsze ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. To nas uświęca. I to, że przychodzimy do stołu Pańskiego, że mamy pragnienie stołu Pańskiego brać chleb i pić z tego kielicha, to też nas uświęca, kochani. To też nas uświęca. To nie jest tylko chleb to nie jest tylko wino, to jest aż chleb i wino. To jest obecność, szczególna obecność Pana Jezusa tutaj w tym zgromadzeniu, w czasie tego czasu, kiedy mamy wieczerzę Pańską. I rozdział 12, werset 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, kto ujrzy Pana, to tylko ci, którzy się uświęcają, ujrzą Pana. Ci, którzy dążą do pokoju, dążcie do pokoju i do uświęcenia. I chwała Bogu, że to jest napisane, dążcie. Nie? Dobrze. Właśnie o to chodzi, ja cały czas o tym mówię. Dążcie do uświęcenia, bo bez tego dążenia, bez tego pragnienia, bez tego nastawienia nikt nie ujrzy Pana. Nikt nie ujrzy Pana. I na koniec z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6, werset 9. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I teraz uwaga. A takimi niektórzy z was byli, alleluja, byli, aleście omyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Alleluja. Amen, amen. To jest ten potencjał, kochani. To jest ten potencjał. Dlatego chwyćmy się Pana Jezusa bardzo mocno w naszym życiu. Bardzo mocno w naszym życiu. Chwyćmy się. I na koniec, kochani, jeszcze poezja i proza. Święci to także ludzie, a nie żadne gąsienice, dziwaki. Nie rosną krzywo jak ogórki. Nie rodzą się ani za późno, ani za wcześnie. Święci, bo nie udają świętych. Na przystankach marznąć, przystępują z nogi na nogę, śpią czasem na jedno oko, wierzą w miłość większą od przykazań, w to, że są cierpienia, ale nie ma nieszczęść. Wolą klękać przed Bogiem, niż płaszczyć się przed człowiekiem. Nie lubią deklamowanej prawdy, ani klimatyzowanego sumienia. Nie przypuszczają, żeby z jednej strony było wszystko, a z drugiej guzik z pętelką. Stale spieszą kochać, znajdując samotność, oddalając się od siebie, a nie od świata. Tę samotność, bez której świat dostaje bzika, są tak bardzo obecni, że ich nie widać. Nie lękają się nowych czasów, które przewracają wszystko do góry nogami. Nie chcą być również umęczeni w słodki sposób, jak na nabożnych obrazkach. Niekiedy nie potrafią się modlić, ale modlą się zawsze. Chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę, żeby bronić jej przed głupim czytelnikiem. Nie noszą zegarków po to, żeby wiedzieć, ile się spóźnić. Mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety. Boją się grzechu, jak fotela z fałszywą sprężyną. Uważają, że tylko pies jest dobry, kiedy jest zły. Nie mają i dlatego rozdają tak słabi, że przenoszą góry. Potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym. Potrafią umierać i nie odchodzić. Można o nich wiele mądrze pisać, ale po co? Trzymają się przyjaźni jak gawron gawrona. Poznają późne lato po niebieskiej goryczce. Słyszą na pamięć wilgi gwizdzące przed deszczem, bawią ich jeszcze grzyby nieprawdziwe. To taki wierszyk o świętości. I jeszcze na koniec proza, pewien tekst. Świętość bowiem nie jest niczym nadzwyczajnym, ona jest dla ludzi. Zapytałem kiedyś pewną kobietę, czy chciałaby być świętą. Odpowiedziała, jeśli mam być szczera, to nie chcę być świętą, ponieważ święty przestaje być człowiekiem. Być może ta wypowiedź to dobra okazja, by każdy z nas dziś postawił sobie pytanie, jak my wyobrażamy sobie świętość. Może stawiamy świętość na cokołach, zapominając, że oni byli ludźmi z krwi i kości. Jak wyobrażam sobie świętego jako kogoś doskonałego, kto musi niesłychanie wiele zdziałać. Wówczas także mnie odchodzi ochota do świętości. Wielcy święci nie zostali świętymi z powodu wielkich dokonań, lecz z powodu wielkiej miłości, z którą przychodzili do swych codziennych obowiązków. Czy świętość jest rzeczywiście dla nas wszystkich? dla nas, którzy jesteśmy słabi i grzeszni? Oczywiście, że tak. Przynajmniej w powszechnym odczuciu jest terminem dwuznacznym i kojarzy się z czymś niemożliwym, co w dodatku trzeba sobie samemu wypracować, wytrenować własnymi duchowymi muskułami. Świętość to co innego, jest darem od Boga, który może uświęcić serce człowieka. Świętość nie odbiera nam człowieczeństwa, ale czyni je lepszym i pełniejszym. Działanie Boga nie wyklucza oczywiście naszej współpracy. Najprostsza definicja świętości, jaką słyszałem, padła z ust pewnego dziesięciolatka. Być świętym to robić wszystko, co do mnie należy, najlepiej jak potrafię. To nie znaczy, że wszystko musi mi się udać, że zawsze muszę być pierwszy, najlepszy. Jeden z ojców opowiadał mi kiedyś, że jego córka po powrocie ze szkoły oznajmiła, że wzięła tego dnia udział w zawodach sportowych w bieganiu. Ojciec zaniepokojony, jako że nie znał córki jako giganta wysiłku fizycznego, pyta: jak ci poszło? Bardzo dobrze, biegłam najszybciej jak umiem. I która byłaś? Przedostatnia. Świętość nie polega na tym, by zawsze być pierwszym i doskonałym. Wystarczy biec najszybciej jak umiem. Wystarczy żyć najlepiej jak potrafię. Przy pomocy Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.